Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Ludzie i pieniądze.
A w studio dziś goście: Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, i profesor Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
No i dużo dzisiaj będzie o przemyśle stoczniowym, też o zjeździe okrętowców, ale to z przemysłem stoczniowym, też związane i z Politechniką Gdańską. Ostatnio w ramach Forum Okrętowego była dyskusja nad strategią rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce i referentem wszystkich pomysłów był pan Ireneusz Karaśkiewicz. I od razu do pana Ireneusza pytanie: po co nam strategia rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce?
No właśnie, bardzo dobre pytanie, ale może jeszcze poprzedzę i pytanie, po co nam w ogóle przemysł okrętowy?
Bo
to jest takie pytanie zasadnicze.
Jak polskie firmy nie zamawiają, a mogłyby?
Tak. No więc zacznijmy od tego, że tak. 80% handlu światowego przewożonego jest drogą morską. Drogą morską albo drogą wodną. Unia Europejska, której gospodarka oparta jest na eksporcie zaawansowanych wyrobów, potrzebuje tego transportu. Również potrzebuje transportu do sprowadzenia surowców. 99% danych informatycznych przesyłanych jest za pomocą podwodnych kabli światłowodowych.
I znowu gospodarka morska. A pod wodą?
Polska. My jesteśmy w tej chwili, jesteśmy dumni z tego, że się uniezależniliśmy od importu surowców energetycznych z Rosji. Surowców energetycznych, bez których żaden kraj nie funkcjonuje, typu ropa naftowa, gaz. Natomiast uzależniliśmy się niemalże w 100% od transportu morskiego, bo teraz ropa naftowa dociera do Polski drogą morską. Gaz dociera również za pomocą transportu morskiego albo za pomocą infrastruktury Baltic Pipe podmorskiej, ale do wszystkich tych elementów potrzebujemy statków jednostek pływających.
Choćby po to, żeby strzec bezpieczeństwa Baltic Pipe.
Dokładnie. A to jest właśnie to bardzo ważne, pani poruszyła aspekt. Budowa również, po to, żeby było bezpiecznie. Budowa, obsługa, remontowanie floty wojennej, która nam jest potrzebna do tego. Skończyła się jazda na gapę, gdzie bezpieczeństwo dla Europy zapewniały Stany Zjednoczone i amerykańscy podatnicy. Nowy prezydent mówi...
Tutaj wejdę, że może nie na gapę, bo jednak Europejczycy sporo różnych rzeczy, technologii kupują od Stanów Zjednoczonych, usługi, więc to nie jest jazda na gapę. Tu zawsze było coś i strefa wpływów. To też było dla Amerykanów ważne, żeby mieć strefę wpływów w tym rejonie świata. Więc tu się z panem dyrektorem nie zgodzę do końca. Nie będę mówiła, że...
Gdańsk jest cudowną audycją, gdzie można się nie zgadzać i można polemizować. Ja się upieram przy swoim. Europa, to, że my w tym studiu tutaj sobie siedzimy, rozmawiamy bezpiecznie, to tylko i wyłącznie dlatego, że mamy parasol bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Bez parasola atomowego ta dyskusja by zupełnie inaczej wyglądała i zupełnie inaczej by wyglądały realia. Te bezpieczeństwo zapewniali podatnicy amerykańscy, którzy wysokość budżetu amerykańskiego, wydatki zbrojeniowe wynoszą około 4%.
Ale takie są realia.
Możemy się tutaj na ten temat,
wróćmy do strategii.
Tak. Ale ja w dalszym ciągu będę śpiewał, że skończyła się jazda na gapę. My jako w Polsce, bo nie mamy sobie wiele do zarzucenia, bo Polska już od kilku lat wydaje bardzo dużo na zbrojenia. Natomiast niestety nasi dalsi sąsiedzi nie, takich wydatków nie ponoszą, korzystają z tego parasola bezpieczeństwa amerykańskiego, a nowy prezydent Stanów Zjednoczonych postawił sprawę tutaj jasno. Weźcie większą odpowiedzialność również finansową za swoje bezpieczeństwo.
Kupujcie naszą broń, ale to się nie do końca wydarzy.
Tak. No i teraz doszliśmy do tego, potrzebujemy floty. Jeżeli chodzi o statki handlowe, to około 97% tych statków handlowych zamawianych jest przez europejskich armatorów w stoczniach Dalekiego Wschodu, głównie w Chinach. Również statki do budowy farm wiatrowych, do całej tej obsługi infrastruktury podmorskiej również budowane są na Dalekim Wschodzie. I teraz tak, a w świetle tych globalnych napięć, które w tej chwili są na świecie, Europa, Stany Zjednoczone, kraje tu z naszego kręgu zorientowały się, że są uzależnione w dużej mierze od Chin. I od kilku lat Zachód się budzi, wreszcie się budzi, dociera do decydentów zachodnich, że my ten przemysł okrętowy musimy odbudować. Gdyby, nie daj Boże, doszło do, w przyszłości do jakiegoś globalnego konfliktu, to będzie on miał naturę powietrzno-morską. Po to, żeby ten, żeby w tym konflikcie, powiedzmy, żeby tutaj mieć, no, sprostać, powiedzmy, wyzwaniu, musimy ten przemysł odbudować. No i decydenci w poszczególnych krajach szykują plany. Mamy tutaj, ostatnio było bardzo głośno o panu, o przedsięwzięciach pana prezydenta Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ale wcześniej Wielka Brytania po wyjściu z Unii Europejskiej przygotowała swoją strategię, również Australia, inne kraje przygotowują swoje strategie odbudowy przemysłu okrętowych. Wiodące kraje świata, takie jak Chiny, Korea Południowa i Japonia, takie strategie od wielu lat posiadają. One uznały, że przemysł stoczniowy jest kluczowy dla ich, w ich polityce gospodarczej i polityce globalnej, której prowadzą, i dzięki temu ten przemysł przetrwał. Europa rozwijała się w sposób horyzontalny. Przemysł okrętowy był traktowany tak jak jedna z wielu dziedzin gospodarki. Co to spowodowało? Spowodowało to, że przemysł okrętowy w Europie, ale no, w Stanach Zjednoczonych to już bardzo widoczne, ten przemysł no, podupadł. Udział, jeżeli chodzi o udział przemysłu okrętowego europejskiego na początku tej takiej globalizacji, czyli końcówka lat 80. wynosił około 40%, dzisiaj wynosi około 6%. Decydenci doszli do wniosku, że trzeba go odbudować. I teraz tak, dochodzimy tutaj do strategii polskiej. Otóż Komisja Europejska też się obudziła, też podjęła decyzję, że w tym roku stworzy strategię przemysłową dla odbudowy przemysłu okrętowego. I nasza polska strategia powinna powstawać równolegle, dlatego że wszystkie poszczególne kraje Unii Europejskiej mają nieco inną specyfikę, jeżeli chodzi. Inny jest przemysł okrętowy w Niemczech, inny jest w Norwegii, inny jest we Francji. Każdy kraj powinien mieć swój własny strategia, czyli plan działania, czyli co zrobić, żeby ten przemysł odbudować, umocnić, po to, powiem tak brzydko, po to, żeby nie być czymś wasalem.
A jakie miejsce nauki, panie profesorze, w tej strategii powinno być?
No, zaczęliśmy bardzo szeroko, geopolitycznie.
Profesor Wojciech Litwin.
Tak, bardzo, bardzo mi miło i dziękuję za to zaproszenie. Chciałem powiedzieć, że no, rozpoczęliśmy bardzo szeroko, geopolitycznie, globalnie, ale mi się wydaje, że w skali naszego kraju mnie jako taki no, inżyniera tak bardzo to boli, że poszukuję na rynku takich produktów made in Poland. Coś, co jest naszą krajową specjalnością. Pamiętam, kiedy opracowywano krajowe specjalności Polski i Pomorza, to tych pomysłów na te specjalizacje było bardzo wiele, ale nie ma takiego produktu flagowego. To budownictwo okrętowe, mamy tradycje wspaniałe, które z wielu względów teraz no, tych chętnych właśnie na takie w ogóle na techniczne kierunki studiów jest trochę mniej. Chcielibyśmy to zmienić. Jest cały pomysł na to, w jaki sposób zachęcać młodych ludzi do tego, żeby podejmowali studia techniczne, ale uważamy, że trzeba zacząć bardzo szybko. To znaczy tutaj w kuluarach rozmawiając, przypomniało nam się, że właśnie kiedy my chodziliśmy do szkoły, to chociażby w szkole podstawowej było ZPT. Już w sposób planowo w latach 70., 80. była taka, to się nazywało, politechnizacja. Tak, uczniów, czyli w pewien sposób wyłapywano osoby, które, młodych ludzi, którzy mają pewne zdolności techniczne i zachęcano ich do tego, żeby oni te swoje zdolności techniczne rozwijali czy w szkołach średnich, czy potem już na uczelniach wyższych. Więc to jest, jeżeli dzisiaj myślimy o potencjale ludzkim, o kapitale ludzkim, który będzie w stanie zasilić w ogóle naszą gospodarkę, a przecież no, jeżeli myślimy o eksporcie, mnie to przeraża, tu Irek mówił o tym transporcie morskim, jak mnie no, słyszę, mamy takie dane, tak? 18 do 1, 18 kontenerów przypływa z Chin, my wysyłamy jeden. Zróbmy wszystko, żeby te relacje, żeby tą proporcję w jakiś sposób zmienić, bo statystyka 18 do 1 mnie przynajmniej przeraża. My chcielibyśmy mieć dobry produkt. Tak, on nie musi być najtańszy, bo mi się wydaje, że dzisiaj, jeżeli bardzo często myślimy i takie nowe pojęcie sobie wprowadziliśmy, które przyszło do nas notabene ze Stanów Zjednoczonych, czyli patriotyzm konsumpcyjny. No, czasem stać na to, żeby kupić lepszy produkt pochodzący z naszego regionu, bo pieniądze zostają u nas, tak? Jeżeli my już wszystko zlecimy do wykonania w Chinach, to z czego będziemy żyli? Ja pamiętam, sięgam pamięcią do takich czasów, kiedy były pachnące gumki myszki, atrament Hiro, staliśmy w długich kolejkach w sklepy papierniczym po chińskie pióra. Obawiam się, że ten cykl odwrócić i że to my teraz będziemy te chińskie gumki, w cudzysłowie polskie gumki, produkować. Liczę na to, że przez to, że będziemy mieli wyspecjalizowane kadry, że uda się jednak uzyskać pewną przewagę konkurencyjną na nie we wszystkim, tak? Bo w tej chwili Chiny są absolutnym potentatem. 1/3 światowej produkcji jest ulokowana w Chinach. To jest absolutny szok.
Nasza.
Dokładnie, dokładnie.
No myśmy chcieli tanio, to znaczy menadżerowie pewnie są już dzisiaj w wieku emerytalnym, którzy byli prekursorami tego, bo oni się przed swoimi szefami musieli wykazywać korzyściami, zyskami, coraz większymi zyskami i wiele świetnych, światowych firm przecież outsourcowało swoją produkcję na Daleki Wschód. No, doszło do przejęcia pewnej wiedzy, doświadczenia, którą Stany Zjednoczone pozyskiwały przez całe dziesięciolecia. No, inni na tym bardzo skorzystali. No, dzisiaj jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, a przecież gospodarczo za te 20 lat no, chcemy mieć jakiś produkt, chcemy produkować, bo to jest niezbędne, żebyśmy gospodarczo istnieli na mapie świata.
To tak. Wiemy, że potrafimy produkować świetne statki, potrafimy produkować je bardzo dobrej jakości, wyspecjalizowane, tylko że dla zagranicznych kontrahentów, którzy u nas tu zamawiają. I teraz tak, wracając do tej strategii, żeby to wszystko hulało, potrzebne jest finansowanie i potrzebne jest takie przekonanie polskich firm, czy polskich też armatorów, ale nie tylko o armatorach mówimy, bo jeśli weźmiemy pod uwagę całą filozofię związaną z budowaniem morskich farm wiatrowych, no to wiadomo, że tam też do budowania morskich farm wiatrowych potrzeba statków, do obsługi morskich farm wiatrowych potrzeba statków, do bezpieczeństwa utrzymania morskich farm wiatrowych potrzeba być może i statków, i dronów podwodnych. To wszystko moglibyśmy zbudować tutaj, tylko dlaczego tego nie robimy? Jak zmotywować, żebyśmy budowali u nas i za czyje pieniądze?
Dotknęła pani właśnie takiego kluczowego tutaj aspektu całej sprawy, czyli finansowanie budowy statków. Nie? Dlaczego w ogóle finansowanie, takie są duże problemy? Otóż w czasie konwencji bazylejskiej w 2008 roku, po tym wielkim kryzysie związanym z upadkiem Lehman Brothers, pamiętamy tą sprawę z tymi handlem toksycznymi długami, wprowadzono bardzo restrykcyjne zasady w bankowości europejskiej, tak zwany risk assessment, który wymaga ogromnych tutaj zabezpieczeń na różne kredyty i tam mniej więcej uznano branżę stoczniową, okrętową za branżę ryzyka, bo wówczas rzeczywiście przetoczyła się fala potężnych bankructw przez cały świat. Była duża nadprodukcja stoczniowa. I teraz tak, co się stało? No Chiny, w Europie to jest to, co się stało w Europie. Sytuację wykorzystały Chiny. Chińskie instytucje finansowe oferowały atrakcyjne kredytowanie statków pod warunkiem, że te statki będą wybudowane w Chinach. Armatorzy działają w obszarze i do nich trudno mieć pretensje, bo oni tutaj są poddani również silnej konkurencji armatorów chińskich. Nie, oni nie mogą budować tak tylko z pobudek jakichś, powiedzmy, że w Europie jest drożej i tak dalej.
A firma ma maksymalizować
dokładnie,
zyski.
Dokładnie, dokładnie. Chińczycy wykorzystali tą tutaj sytuację bardzo inteligentnie. I teraz tak, co trzeba naszym tutaj zdaniem Forum Okrętowego? To jest fundamentalna, zasadnicza sprawa zmienić podejście finansowania. Musi być większe zaangażowanie państwa. W Polsce mamy stocznię remontową, która ma, powiedzmy, takie zaplecze finansowe, że jest w stanie zdobyć zabezpieczenie finansowe realizowane przez siebie projekt. Natomiast wiele spółek, które produkują częściowo wyposażone kadłuby, bloki kadłubowe, to jest nisko rentowna działalność gospodarcza i nie mają takiego zaplecza finansowego. Natomiast część z tych stoczni ma kompetencje, żeby takie statki budować, bo w przyszłości budowały. Niektóre budowały bardzo zaawansowane technicznie jednostki. No więc tutaj takim jednym z postulatów jest wprowadzenie gwarancji bankowych na kredyty udzielane, na linie kredytowe, na jednostki budowane w polskich stoczniach. Ja powiem, w tej chwili tworzona jest Morska Strategia Przemysłowa Unii Europejskiej, to jest postulat europejski. Mamy tutaj w Polsce nasz, do naszego rządu, ale to jest postulat europejski. Większe zaangażowanie instytucji państwowych w gwarancje finansowe na budowę jednostek. No tam również mamy pewne pomysły. Na naszej stronie internetowej jest nasz program. Nie chciałbym go tutaj w całości omawiać, nie? Ale generalnie...
Ale chodzi... warto zajrzeć, bo jest bardzo przejrzysty.
Dokładnie. Tam są sprawy dofinansowania i też niedofinansowanie takie, że jakaś stocznia startuje przetargu, daje cenę o połowę niższą niż konkurenci i potem idzie do rządu, proszę... No, nie w ten sposób. Ale takie dofinansowanie końcowe, typu na przykład zwroty gwarancji zwrotu, ubezpieczenia zwrotu zaliczki, nie? To są koszty finansowe w obecnych tych warunkach bardzo istotne, na przykład takie dofinansowanie, albo dofinansowanie części, stocznia to jest zakład o bardzo dużych kosztach stałych. Jeżeli on nie ma w pełni, nie jest obciążony produkcją, nie sprzedaje tych kosztów stałych w bieżącej produkcji, no wówczas szybko narasta zadłużenie i w kolejnych już nie jest w stanie sprzedać. My postulujemy, żeby ale to dla stoczni zdrowych finansowo, które w przeszłości wykorzystały działalność, żeby mogły zwracać się do państwa o taką formę dotacji, albo być może kredytu rozłożonego w czasie po to, żeby kiedy są momenty słabszej koniunktury, żeby przejść tą, przetrwać. To stosowali Chińczycy u siebie, to stosują inne kraje, które ten tutaj Ameryki nie wymyślamy. Obserwujemy, kto inny robi i proponujemy te rozwiązania tutaj na polskim gruncie. Także finansowanie to jest absolutnie podstawowa rzecz, ale jest druga równie ważna rzecz, to jest edukacja. To jest edukacja. Bez edukacji to jest fundament przemysłu okrętowego. Niestety popełniono w przeszłości błędy związane z tym, że no, ludzie myśleli, że okej, przemysł okrętowy z Polski odszedł już. Nie. My potrzebujemy przemysłu okrętowego, a tak się składa, że jest to jedna z niewielu branż, gdzie mamy potencjał, żeby oferować swój zaprojektowany, całkowicie skończony produkt. Mamy do tego stocznie, które mimo, że w tej chwili produkują częściowo wyposażone kadłuby czy kadłuby, są w stanie takie jednostki zrealizować. Potrzebne jest tylko tutaj wdrożenie tej strategii. A jeszcze tutaj powiem jedną rzecz. To są nasze założenia do strategii. My nie tworzymy strategii. Strategię ma stworzyć państwo. My tylko zgłaszamy pomysły, postulaty. Natomiast państwo w szerszej debacie, nie tylko z forum okrętowym, ale z całym środowiskiem okrętowym, powinno takie pomysły zbierać i taką strategię stworzyć. Między innymi w dialogu z uczelniami.
No nam się chyba marzy takie ponadpolityczne działanie wspólne, długofalowe, dziesięcioletnie.
Wieloletnie uznać,
że,
nawet, tak.
Tak, że jeżeli wspólnie uznamy, że to jest dla naszej gospodarki przydatne, to po prostu trzeba zacząć działać naprawdę bardzo szeroko, zaczynając pewnie od szkół właśnie podstawowych, przez szkoły średnie, zainwestować, bo niestety tu właśnie to słowo klucz, pieniądze się będzie pojawiać dosyć często. No trzeba iść z duchem czasu, niestety, no pewne laboratoria, pewną bazę warsztatową dla szkół średnich, uczących prawda, młodych ludzi do bardzo przecież atrakcyjnych, dobrze płatnych zawodów. I co jest niezwykle ważne, że w horyzoncie czasowym ich, jeżeli młodzi ludzie dzisiaj trafią na rynek pracy, oni naszym zdaniem uzyskają wykształcenie takie, które umożliwi też im w razie czego łatwe przebranżowienie się. To nie jest tak, że chcielibyśmy bardzo odpowiedzialnie zadziałać, tak? Także obstawiamy gospodarkę morską, ale generalnie uważamy, że to się wszystko zawiera w tych naukach technicznych i czy ktoś będzie pracował w zawodzie, czy być może znajdzie pracę na przykład w petrochemii, czy tam w zakładach farmaceutycznych, to on dalej będzie miał pozytywny wpływ na naszą gospodarkę. Tak? Także to jakby z kształcenia będzie też bardzo pozytywny, finansowy później wymiar dla państwa.
Profesor Wojciech Litwin, Ireneusz Karaśkiewicz, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studiu goście Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe, profesor Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Ja tylko przypomnę słuchaczom, albo powiem tym, którzy dopiero włączyli radioodbiorniki, że rozmawiamy nad pomysłami, jakie powinny się znaleźć w strategii rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce, a ważne miejsce tam ma edukacja. No i teraz zastanówmy się, jak dotrzeć do młodych ludzi, jak ich przekonać do tego, że przyszłość zawodowa związana z gospodarką morską, szeroko pojętą, jest perspektywiczna, że są to zajęcia niesamowicie ciekawe, rozwijające, a do tego jeszcze świetnie płatne.
No tutaj przed wejściem do studia z Wojtkiem rozmawialiśmy, tak odkrywaliśmy na nowo PRL, nie? Bo my tak czasami jako jeden, powiedzmy, wrzucaliśmy wszystko do jednego kosza, wszystko co negatywne w PRL-u, ale były tam też pozytywne rozwiązania, trzeba powiedzieć, a jednym z nich to była właśnie ta politechnizacja młodzieży od najmłodszych lat, nie? Pamiętamy taki program Zrób to sam, prowadzony w bardzo atrakcyjny sposób przez pana Słodowego. Zawsze było w poniedziałek to robione. To była taka kultowa audycja i to było tak podawane w sposób tak niezwykle przyjazny i ciekawy, że nawet jeżeli ktoś nie miał takiego zacięcia politechnicznego, to oglądał tego i mógł w jakiś sposób się zarazić. Były takie wydawnictwa Młody Technik. Ja pamiętam, zaczytywałem się w tym dzieciństwie jeszcze swoim, które sięgałem czasu PRL-u. Młody Technik... Jeszcze nie pamiętam, takich kilka było, takich mniej, pomniejszych takich czasopis, ale podawane w taki niezwykle atrakcyjny, przyjazny sposób dla dziecka. Ja pamiętam cofnę się do swojej przeszłości, naukę matematyki. Mieliśmy też podawaną, nasza pani wychowawczyni Janowska, która była nauczycielką również matematyki, podawała to w sposób niezwykle atrakcyjny. Uczyliśmy się, wszyscy byli zafascynowani matematyką, uczestniczyliśmy, nasza klasa uczestniczyła w konkursach, w olimpiadach matematycznych, zawsze zajmowała wysokie miejsce, ale to też było na takiej zasadzie, że bardziej nauki i zabawy. Także to przyciągało. No i tutaj dochodzimy do punktu, jak młodzież zaradzić. Mi się wydaje, że podstawową rzeczą tutaj jest, to jest nauka właśnie w tych wczesnych latach kształcenia w szkole podstawowej przedmiotów ścisłych. Teraz tutaj słyszymy o ograniczeniu podstawy programowej, co tutaj przyjmowane jest z niepokojem przez wielu, ale tu jest podstawa zarażenia młodego dziecka naukami właśnie ścisłymi, matematyką, czy powiedzmy tego typu zajęciami. Były też takie różne w domach kultury zespoły budowania modeli i tak dalej. No było tam, mówię, to w przeszłości wiele takich było rozwiązań, które...
Całe środowisko.
Tak, sprzyjające. Sprzyjające to, że wykształcono wówczas, bo naszym dużym takim potężnym atutem po zmianie ustroju to była ogromna ilość technicznie wykształconej kadry. To był nasz jeden z atutów, nie tylko cena tej, powiedzmy, tańsza siła robocza, ale bardzo dobrze wykształcona, przygotowana. No i to jest taki fundament. I teraz to tak pochodzimy tutaj powoli do naszej edukacji tutaj okrętowej. Ja może Wojtkowi oddam głos, bo...
Ja bym nie chciał wszystkiego popsuć teraz, profesor, bo udało się już pewien tutaj klimat, mam nadzieję, wybudować. Ale chcę powiedzieć, że pamiętam takie zdanie, że ktoś mi kiedyś powiedział, kiedy byłem młodszy, że właśnie życie człowieka to jest głównie praca. I nie chciałbym, dlatego mówię, że nie chciałbym tego wszystkiego, tego takiego podniosłego nastroju teraz popsuć. Ale... Tak też uważam, kocham swoją pracę. Oczywiście to się rozwijało bardzo powoli. Kiedy byłem studentem, nie myślałem o tym w ten sposób. Chciałem wykonywać ciekawą pracę i wydaje mi się, że coś, co inżynieria proponuje młodym ludziom, to jest cud tworzenia. Tak? My naprawdę tworzymy, nie ma barier dzisiaj, no przy tak absolutnie niesamowitych możliwościach technicznych, przy dostępie do wspaniałego oprogramowania. Uważam, że każdy znajdzie dla siebie jakiś przedział w inżynierii pasjonujący i tak naprawdę, jeżeli dzisiaj popatrzymy na taki współczesny statek nasycony elektroniką, systemami diagnostycznymi, myślimy o statku bezzałogowym, nisko czy zeroemisyjnym wręcz, myślimy o bezpieczeństwie, o cyklu życia produktu.
O komunikacji na środku oceanu.
O efektywności energetycznej. Jest taka masa problemów do rozwiązania. Dla mnie utkwiło mi w pamięci, bo taka niesamowita osoba tutaj była przecież legendarnym mieszkańcem Wrzeszcza, profesor Kobyliński. Gdy profesor Kobyliński miał 99 lat, byłem świadkiem jego ostatniego takiego, powiedziałbym, wykładu. I profesor Kobyliński powiedział, tyle jest przed nami i ja już niestety nie będę tego świadkiem. I sobie myślę, że ci młodzi ludzie mają ogromną szansę teraz doświadczyć i mieć swój taki mały wkład, mały, może większy wkład w rozwój technologii, gdzie my znowu, jeżeli w Polsce będziemy rozwijali swoje technologie, to mamy szansę na to, że będziemy w stanie tworzyć nową jakość, nowe produkty. Dzisiaj się przywiązuje ogromną wagę również do tej strony estetycznej każdej konstrukcji. Moich studentów to czasem bawi, że przekładnia zębata musi wyglądać ładnie, ale prawda jest taka, że produkt nawet w obszarze mechaniki no nie sprzeda się, musi estetycznie wyglądać. Tak. To nie chodzi tylko o zabezpieczenie przed korozją, jakąś prozę, tylko również chodzi o to, żeby miało ładny kolor, żeby się łączyło z pewną taką identyfikacją wizualną danego producenta. Myślę sobie na to pierwotne mnie pytanie, które pani zadała, w jaki sposób dotrzeć do młodych ludzi, to wydaje mi się, że trzeba byłoby taką kampanię oprzeć na fachowcach. Dzisiaj się mówi, że to minuta, 30 sekund, że powinniśmy ich poddać takiemu długiemu procesowi, mówię żartobliwie, namaczania, czyli ich przyzwyczaić do tego przez ten wstępny okres edukacji, że studia techniczne dają super pracę, dadzą atrakcyjną pracę do końca życia, nie nudzącą się.
I należy to robić ich językiem, zrozumiałym
dla nich.
Trzeba
się trochę dostosować
i
właśnie
ich kanałami
do tego
komunikacji.
Interfejsu użytkownika, no, żartobliwie.
Bardzo ważne są przykłady, które działają na wyobraźnię młodzieży. Nie? Bo na przykład, i tu z kolei ważna jest rola mediów, żeby o tym mówić. Nie? Bo na przykład,
i młodzież nas odwiedza za szybą, widzimy w reżyserce.
Pomachamy.
Dzień dobry.
Zachęcamy do rozwijania się.
Tak. Weźmy na przykład, bo mówimy o przemyśle okrętowym. Ja ostatnio miałem tutaj takie spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury, w Departamencie Gospodarki Morskiej i patrzyliśmy, jak wygląda ta edukacja na takim poziomie zawodowym w województwie zachodniopomorskim. Porównywaliśmy i w województwie pomorskim. Narzekamy, że tutaj u nas jest zapaść, jest źle, no ale w zachodniopomorskim to jest bardzo źle. Ale jedną z przyczyn, jest z jednym z dyrektorów, rozmawiałem stamtąd, więc on mi powiedział, że tam w zasadzie młodzież nie ma przykładu, bo u nas jeszcze jest stocznia remontowa, stocznia KRI, stocznia marynarki. No mówi się o tych projektach, które są realizowane. Dokładnie, prawda? To mówi się w mediach, jest o tym. Tak. Młodzież słyszy, ktoś się zainteresuje, ktoś pójdzie. Tam nie ma tych przykładów. Nie? Tam niestety jest duża zapaść, nie? I tam mają problem z zainteresowaniem młodzieży tym w ogóle. Ale na przykład weźmy wiadomość tak z remontowej z ostatnich dni. Podpisała kontrakt na budowę 7 bezemisyjnych promów elektrycznych dla armatora szkockiego. Tutaj ktoś zrobił takie zestawienie. Co się okazuje, że remontowa, jeżeli liczymy również te 7 promów, które ma być wybudowane, to w tej chwili jest liderem w Europie, jeżeli chodzi o produkcję promów elektrycznych, z napędem elektrycznym. I teraz tak, Elon Musk ma swoją Teslę, ktoś ma inne samochody, no my jesteśmy liderem w produkcji. Mamy swoją specjalność budowy średniej, małej, średniej wielkości, bo to jest nasza specjalność w tej chwili, małej, średniej wielkości statków z napędem elektrycznym. Takie rzeczy, gdy młodzież się o tym dowiaduje, to działa na wyobraźnię, że coś jest, z czego może być tutaj w Polsce robione, możemy być dumni i tak dalej. No i to w jakiś sposób może je zachęcić do nauki. Takie przykłady trzeba mnożyć, trzeba o tym mówić, trzeba pokazywać pozytywne przykłady, które młodego człowieka zachęcą.
I jest też kwestia, na spotkaniu w ramach Forum Okrętowego rozmawialiście państwo potrzebie budowy żaglowca.
Dokładnie, tak. Tutaj to jest tak, bo to jest dokładnie jedno i to był jeden z naszych tematów. Tutaj mieliśmy szacownych gości, rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, pana profesora Adama Wentrita. Był również konstruktor wybitny światowej sławy konstruktor polskich jachtów i żaglowców, pan Choreń, laureat naszej nagrody 30-lecia Forum Okrętowego, który całą masę żaglowców skonstruował dla polskich, dla Związku Radzieckiego, ale dla innych armatorów na świecie. I teraz co? No, dar młodzieży, czas leci i powolutku nam się starzeje i zbliża się czas emerytury. Była dyskusja o potrzebie zastąpienia daru młodzieży nowym żaglowcem. Ja tutaj przytoczę słowa pana rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, który powiedział ważną rzecz, której ja nie byłem świadom do końca. Otóż wiele uczelni morskich w Europie Zachodniej jest likwidowanych, bo tam jest mniejszy popyt na to kształcenie. On upatruje dla Polski jako szansę. Dlatego, że w tej chwili absolwenci z Uniwersytetu Morskiego w Gdyni czy z Politechniki Morskiej w Szczecinie to stanowią dużą część inżynierów morskich w Europie. I teraz tak, jego zdaniem, z czym się w 100% zgadzam, przez to, że my będziemy kształcili, możemy mieć jakiś wpływ na to. Ci ludzie będą kształceni na polskich uczelniach, będą znali polskie realia, Polacy będą przejmowali, będą zarządzali firmami okrętowymi, portami, będą również wchodzili w te instytucje Unii Europejskiej, będziemy więcej znaczyli. A żaglowiec jest integralną częścią tego kształcenia. Osoby, które chcą kierować statkami, kierować tym, muszą odbyć szkolenie na żaglowców, bo to jest, no już tam nie chcę wchodzić w te argumenty edukacyjne.
Element kształcenia, tak.
Bardzo ważne. No przyjęliśmy tej uchwały jednogłośnie popierającą. To wiem, że w tej chwili toczą się rozmowy między uczelnią a rządem w sprawie budowy tego żaglowca. No tak, to jest bardzo konieczne, ale to jest jeden aspekt. Kształcenie zawsze, biała fregata od początku odzyskania przez Polskę niepodległości była takim symbolem silnych związków Polski z morzem. Nie? Na początku to był Lwów, statek szkolno-transportowy, potem Dar Pomorza, który powstał dzięki ofiarności społeczeństwa Pomorza, który chciał tym podkreślić silny związek z Polską i z morzem, że to jest taka kotwica. No, Dar Młodzieży powstał w czasach PRL, ale też jako powiedzmy dużą część finansowania.
40 lat?
Tak, no już dokładnie. I tam się zestarza, przychodzi na emeryturę. Potrzebujemy, że taki żaglowiec, biała fregata była takim symbolem Polski za granicą. On w odwiedzanych portach robił tutaj dla Polski nieprawdopodobnie, był takim bardzo pozytywnym ambasadorem. Ja tam w czasie tego przytoczyliśmy wizytę z okazji 200-lecia osadnictwa w Australii w roku 1988, gdzie Dar Pomorza, co się nie zdarza, przeszedł pod pełnymi zaglami pod tym mostem Sydney Bridge. Prześwit między masztem a dołem mostu wynosił 0,7 metra, czyli to było, tak wydawało się, zupełnie na styk. No a tutaj kapitan dowodzący Darem Młodzieży, co rzeczywiście odbyło się tutaj bardzo głośnym echem w Australii. No, ja mieszkałem w Australii jakiegoś czasu, ale ta historia była nie tylko w środowisku żeglarskim, ale była bardzo żywa. On nieprawdopodobnie dobrą robotę zrobił. My nie jesteśmy w Polsce świadomi, jakim dobrym. Wszyscy myśleli, taki duży, wspaniały żaglowiec, co musi być silny, potężny morski kraj. No tak ludzie postrzegają w ten sposób.
No widziałam film, wyglądało to naprawdę imponująco.
Tak, jeszcze polski hymn wchodził pod most, nie? I w tym czasie rodek się polski hymn. No, wspaniałe.
Chciał może jeszcze dodać, że wydaje nam się, że naprawdę bardzo dużo robimy w tym, że zapraszamy polityków i pan minister Marchewka i pani wojewoda, absolwentka Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, była na tym spotkaniu. Zapraszaliśmy na Politechnikę Gdańską. Mam nadzieję, że może nas słyszy i skorzysta z tego zaproszenia po to, żeby na ten temat porozmawiać. Wydaje się, że właśnie dla naszego regionu jest to szczególnie ważne, żeby takiej więzi z morzem bezpowrotnie gdzieś tam nie utracić.
No to jak już mówimy o więziach z morzem, ważne wydarzenie 21 czerwca na Politechnice Gdańskiej, 80-lecie powstania Instytutu Budowy Okrętów. Z tej okazji na uczelni zostanie zorganizowany Światowy Zjazd Okrętowców. No to chciałam podpytać panów, co się będzie działo po pierwsze, a po drugie, jakie z tego wartości dodane, i też kilka słów może do młodzieży, że za jakiś 20-30 lat od skończenia uczelni też pojawią się na kolejnych zjazdach i to będzie okazja właśnie do.
No rzeczywiście, okazja wspaniała. 80-lecie Instytutu Budowy Okrętów, ale po roku 45, ale równocześnie 104 bodajże rocznica w ogóle Instytutu Budowy Okrętów, dlatego że Politechnika
od samego początku.
114, przepraszam, no, ja nie pamiętam daty.
Od
1904 roku. I teraz tak, tu są głosy podzielone. Czy powinniśmy świętować od początku, od tej powiedzmy, kiedy stała się polską uczelnią, ale też miejmy świadomość jednej rzeczy. Nawet jeżeli to była uczelnia w okresie międzywojennym niemiecka, bo to była niemiecka, wykładali niemieccy profesorowie, to jednak wykształcone tam zostały kadry, które później tworzyły Politechnikę Gdańską, nie?
Także Polacy.
Tak, także Polacy.
To była pewna, że tak powiem, transformacja uczelni Hohe Technische Schule w Politechnikę Gdańską. Tak. Decyzją prezydenta Bieruta, więc tak jakby ta jednak chyba ciągłość jest.
Tak, ciągłość jest. No profesor Derfer był między innymi absolwentem, tak. Inni profesorowie też tam się kształcili, więc taka pewna ciągłość jest. Mimo, że to była uczelnia niemiecka, no pamiętam, jakie były nastroje w wolnym mieście Gdańsku, takie szowinistyczne niemieckie, Polacy mieli bardzo ciężkie życie, ale na tej uczelni nasza diaspora, tam momentami dochodziło 20-30% chyba, nie? Czyli była dosyć liczna pod koniec wojny. No, ale wróćmy do samych obchodów. Okazją jest właśnie ta rocznica, ale nie tylko. My chcemy zrobić, naszą taką ambicją jest zrobić zjazd okrętowców, ludzi, którzy tworzą okręty, bo odzew na pierwszą informację był dosyć szeroki. Z całego świata dodały się głosy, kiedy będzie, co i jak, nie? I chcemy zaprosić na to spotkanie wszystkie osoby, nie tylko absolwenci są oczywiście gospodarzami spotkania, ale wszystkie osoby tworzące tworzące, projektujące, budujące statek. Statek to jest przedsięwzięcie wielodyscyplinarne, to nie tylko inżynierowie budowokrętów, ale również wiele innych specjalności, elektrycy, elektronicy, od innych systemów, mechanicy i tak dalej, nie? I więc chcemy się spotkać, a no cel jest właśnie poznać się i policzyć, ile nas jest, bo jesteśmy na pewno tej dużą siłą, a też nie kryję, że chcemy to wykorzystać w celach promocyjnych. W celach promocyjnych, promocji, że Gdańska jako takiego Gdańska, Trójmiasta, Polski, jako takiego dużego, poważnego ośrodka myśli, know-how, myśli tworzenia, bo jednak jakby nie było, w terenie Trójmiasta jest dużo biur projektowych pozakładanych przez globalnych graczy okrętowych. Nie? Oni tu przenoszą albo otwierają swoje oddziały nie dlatego, że lubią klimat gdański, chociaż to też jest wspaniale, ale dlatego, że jest bardzo dobrej jakości kadra wykształcona na Politechnice Gdańskiej i też chcemy promować Politechnikę jako to centrum edukacyjne, centrum takie w przyszłości, mam nadzieję, jak coraz bardziej naukowe, badawcze w tym kierunku. A jeżeli impreza wyjdzie, no to będziemy ją co roku organizowali. Spotkajmy się, okres jest koniec czerwca, czyli tak na początku sezonu urlopowego, czyli jeżeli ktoś chce przyjechać z zagranicy, to okej, przyjeżdża do Polski, może kontynuować pobyt w Polsce, tutaj spędzając swój urlop. Mam nadzieję, że pogoda dopisze, no i okej, no, zobaczymy.
Dodałbym tylko, że chyba Trójmiasto jest pod tym względem jako taka aglomeracja wyjątkowa w skali Europy, bo w skali aglomeracji mamy 3 uczelnie, które mają kierunki związane z gospodarką morską. Każda, czy Akademia Marynarki Wojennej, czy Uniwersytet Morski w Gdyni, czy Politechnika Gdańska, my mamy inne specjalności, fantastycznie się uzupełniające. Z panem ministrem też na ten temat była, powiem, rozmowa, że to jest właśnie wytworzenie pewnego środowiska, że kandydat na studia, który ma bardzo konkretne takie potrzeby, chęci i swoją wizję dotyczącą swojej przyszłości, znajdzie miejsce dla siebie. I no to jest bardzo duża wartość, że właśnie dziedziczymy pewną tradycję. Tak, nie budujemy na, że tak powiem, tego takiej tradycji nie mamy, tylko że no właśnie mamy już doświadczone kadry. Mamy też, jeżeli mi się wydaje, że ciekawy jestem, jakie państwo macie spostrzeżenia. No dla mnie to było naprawdę bardzo duże zaskoczenie, że spośród moich sąsiadów co trzeci, co czwarty jest silnie związany z gospodarką morską. Jest albo właśnie oficerem na statku, albo pracuje w stoczni, albo pracuje w firmie związanej w ogóle z gospodarką morską, transportem czy logistyką.
A myślą panowie, biorąc pod uwagę właśnie te zmiany, jakie teraz przychodzi też i Unia Europejska, ten zwrot w kierunku gospodarki morskiej, zwrot w kierunku europejskiego przemysłu stoczniowego, że właśnie dzięki tutaj, o czym pan Ireneusz wspomniał, dzięki właśnie takiemu zjazdowi światowemu, zjazdowi też okrętowców, że uda nam się pokazać, że możemy być tutaj takim zagłębiem właśnie i naukowym, i produkcyjnym. No ale weźmy to naukowe i firmy, które projektują, czyli projektowe, takim, teraz właśnie przypomniało mi się, jak pan Ireneusz Karaśkiewicz mówił, taką doliną krzemową, polską doliną krzemową tej myśli twórczej związanej z projektami jednostek, z tworzeniem ich właśnie, z nauką, know-how.
My poniekąd jesteśmy już taką doliną, bo rzeczywiście jest tutaj dużo, dużo biur, ale tą dolinę trzeba podlewać. Trzeba te kwiaty, które w tej dolinie rosną, trzeba podlewać. A czym, znaczy, no, tutaj naszym absolutnym fundamentem jest Politechnika Gdańska, Akademia Marynarki Wojennej i Uniwersytet Morski w Gdańsku. Ja mówię o Trójmieście, bo jest bardzo ważnym ośrodkiem, tu niewspominanym, ale bardzo ważnym, to trzeba powiedzieć, jest Politechnika Morska w Szczecinie. To jest też jest bardzo, bardzo ważny ośrodek, ale dokładnie możemy stać się na pewno. Ta inicjatywa tutaj pana profesora, będziemy no niestety musieli przechodzić na kształcenie w języku angielskim. Mam nadzieję, na razie tutaj mamy studentów, którzy się kształcą z polskich biur projektowych, ale mam nadzieję, że będziemy przyciągać ze świata. Jeżeli tu będą biura projektowe, to tu ludzie będą chcieli przyjeżdżać, tu się kształcić, tutaj osiedlać być może.
I że wykorzystamy biura. Dokładnie. Właśnie tych przemian
to
w Unii Europejskiej.
Jak pani powiedziała, Dolina Krzemowa. Dlaczego do Doliny Krzemowej ściągają wszyscy naukowcy? Bo tam powstawały firmy, te przyciągały firmy. Jeżeli tu będzie dużo biur projektowych i te będą miały popyt, no to na Politechnice Gdańskiej, jeżeli będzie kształciła, to się będzie rozwijało. Fundamenty są. Trzeba tylko pilnować, pielęgnować, podlewać wodę.
No to trzymamy kciuki w takim razie. Ja myślę, że to nie jest nasza rozmowa ostatnia na ten temat. Będziemy do tego wracali. Będziemy promowali, ile się da, bo to też leży w naszym tutaj pomorskim i polskim interesie. A moimi i Państwa gośćmi byli dziś Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe i profesor Wojciech Litwin, dyrektor Instytutu Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka, która spotka się z Państwem także jutro 5 minut po godzinie 10. A Państwu i gościom w studio serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
Ludzie i pieniądze.